To pismo Państwo już znacie, bo odnosiłem się do niego w poprzednim odcinku. Pismo z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od prezesa Macieja Świrskiego. Pismo, w którym zawiadamia się mnie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary, a jakiś urzędnik w Krajowej Radzie twierdzi, że już kary się cofnąć nie da, bo została już nałożona. Jest tylko kwestia łaskawości pana prezesa. Jak duży będzie wymiar tej kary? Otóż przyjąłem założenie, że to starcie jest starciem o obszar wolności w Polsce. Wolności słowa, wolności informacji. I tym razem drugi odcinek starcia z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a bardziej z prezesem Maciejem Świrskim, któremu chcę przypomnieć jedną rzecz. Drogi panie prezesie, chcąc wytykać innym domniemane, naciągane błędy, samemu należy być jak żona Cezara. A zaraz się pan przekona, czy ta żona jest taka święta. I państwo również. Zapraszam na komentarz. Dzień dobry Państwu. Dziś komentarz będzie taki słodko-gorzki, dlatego że z jednej strony niestety potwierdziły się wszystkie informacje, które podawałem Państwu o początkach COVID, o naturze COVID, czyli wynika z tego, że byliśmy okłamywani, i to przez ludzi o wiele bardziej kompetentnych medycznie niż ja. Jak to jest, że można tak kłamać, że można tak oszukiwać? To jedno, gorzkie dosyć. Gorzkie, oby nie pyrrusowe zwycięstwo. Ale zacznę od potyczki z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, potyczki drugiej. Ponieważ nie uznaję interpretacji, którą zastosowała Krajowa Rada, a raczej jej przewodniczący, karając mnie administracyjnie, więc wkraczam na drogę wyjaśnień sądowych i tak będzie. Ale zanim to wszystko jeszcze nastąpi, uznałem za konieczne poinformować Państwa o pewnych wątpliwościach, które rodzą się wobec samej postaci przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Macieja Świrskiego. Nie są to wątpliwości ani natury osobistej, ani natury etycznej, bo te są ocenne. Są to wątpliwości natury obiektywnej, oparte na faktach. I właśnie od tych faktów chciałem zacząć, dosyć precyzyjnie, relacjonując Państwu pewne wątpliwości, które chciałbym, żeby pan prezes wyjaśnił, i mam nadzieję, że to tylko moja podejrzliwość sugeruje, że coś może być nie w porządku. Pan prezes jest poza podejrzeniem. No więc do faktów. Jeżeli spojrzymy do Krajowego Rejestru Sądowego, to w takim wydruku z 25 października 2022 roku znajdziemy pod numerem KRS 000433766 spółkę 3D SEL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tej spółce, a wynika to z dokumentów, które Państwu pokazuję, i zobaczcie Państwo rejestr z dziś, Krajowy Rejestr Sądowy z dziś, czyli z momentu, kiedy nagrywamy ten komentarz, to jest 28 lutego 2023 roku. Nadal ten rejestr jest niezmieniony. A co z niego wynika? Oto wynika, że w spółce 3D SEL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pan Maciej Świrski posiada 40 udziałów o łącznej wysokości 2000 zł. Pozostałe udziały posiada Mariusz Bernard Patej. I spółka między innymi w zakresie swojej działalności ma działalność portali internetowych, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, działalność agencji informacyjnych, produkcja filmów, produkcja programów telewizyjnych, wydawanie czasopism i periodyków. Tymczasem to info z Wikipedii. Zobaczcie Państwo sami, zresztą łatwo je sprawdzić. 15 września 2022 roku pan Maciej Świrski został wybrany z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości przez Sejm RP w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 6-letnią kadencję. Przypominam, 15 września 2022 roku. 10 października 2022 roku pan Maciej Świrski został przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tymczasem ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, artykuł 8, ustęp 4 tej ustawy głosi: nie można łączyć funkcji członka Krajowej Rady z posiadaniem udziałów albo akcji, bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz z wszelką działalnością zarobkową, z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej. Daty nie mówią nic więcej, jak tylko to, że pan Maciej Świrski, już obejmując funkcję prezesa, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, posiadał udziały w spółce medialnej wraz z panem Patejem. Tak wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego. Zapytałem kompetentne osoby, ekspertów, jaka sankcja może być za złamanie ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, bo podejrzenie takiego złamania właśnie zachodzi. No, sankcja jest nie wprost, ponieważ powołany przez Sejm członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podlega odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Do członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stosuje się jednak także ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby piastujące funkcje publiczne. I artykuł 14 tejże ustawy mówi: sankcja za niezłożenie oświadczeń w oświadczeniu majątkowym udziału w spółce medialnej grozi karą pozbawienia wolności do lat 5. A powinno być tam nie tylko oświadczenie o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, ale także oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka. Oświadczenie majątkowe, artykuł 10. Jeżeli w tym oświadczeniu pan Maciej Świrski nie wpisał udziału w spółce z panem Patejem, to złożył fałszywe oświadczenie majątkowe. Mam nadzieję, że tak się nie stało. I teraz, biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie fakty, chciałem zapytać, czy żona Cezara nie powinna być poza podejrzeniem? Czy pan Świrski nadal może nakładać kary wyimaginowane, naciągane, kary na różnych autorów publikujących w polskiej przestrzeni internetowej, samemu nie spełniając, a jest to poważne podejrzenie, że tak istotnie jest, nie spełniając warunków ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Chciałbym, aby na ten temat ktoś z Krajowej Rady publicznie zabrał głos. Bowiem publicznie pan Maciej Świrski, spójrzcie Państwo, stwierdził, że przecież nie chodzi o to, żeby nałożyć na mnie 140 tysięcy, tak jak wynikało z wyliczenia 20-krotności średniej krajowej, tylko można mnie ukarać karą 100 zł na przykład. I co, mam podskakiwać w górę, bo łaskawość pana prezesa nie zedrze ze mnie skóry, a jedynie mnie ukara. Otóż ja nie widzę powodu, dla którego pan przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma mnie karać. Uważam to za daleko rozciągniętą nadinterpretację dyrektywy unijnej, na którą się powołuje. I tą kwestią zajmą się prawnicy. Tutaj spór będzie ważny dla kształtu polskiego świata medialnego, świata wolnych mediów. Tutaj ten spór być może położy tamę rozszerzającemu się władztwu politruków, którzy zawłaszczyli już media publiczne, robiąc z nich karykaturę, a teraz sięgają po przestrzeń medialną na wzór chiński. Bo pragnę Państwa poinformować, że w Chinach działa taka czerwona tarcza, która sprawia, że cały internet, a także komunikatory internetowe są kontrolowane. Co więcej, w Chinach wpisano już do tamtejszego kodeksu karnego odpowiedzialność karną za rozpowszechnienie informacji, która nie podoba się partii, powyżej 5000 odbiorców. A więc każdy, kto ma powyżej 5000 odbiorców, odpowiada karnie za rozpowszechniane treści. Czytaj, te treści nie mogą być niezgodne z linią komunistycznej partii Chin. I jak widzę, niektórym w Polsce marzy się taka chińska praktyka. Ale żeby to zatrzymać, jestem skłonny stoczyć o to bój. I będę żądał wykładni prawnych dyrektywy unijnej i sprawdzenia, czy ta dyrektywa unijna jest prawidłowo interpretowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i jej przewodniczącego. I teraz co do kulis Krajowej Rady, to nie będę udawał, że nie wiem o tym, że w Krajowej Radzie trwa w tej chwili bardzo duży konflikt pomiędzy członkami Krajowej Rady a przewodniczącym. Tak? Trwa. Wiem o tym. Nie najlepiej to świadczy o państwowym organie, ani o osobach tam powołanych. I dziwi mnie tylko fakt, że przecież jedno środowisko polityczne kształtuje tę Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, bo tam jest tylko jedna osoba mianowana przez Senat, w którym opozycja ma, albo tak zwana opozycja ma większość, a cztery osoby pochodzą z nominacji pisowskiej i nie mogą się dogadać. I wzięły się za łby, targają się za łby, a my, odbiorcy, my, ludzie wojujący o wolność w przestrzeni medialnej, ponosimy tego konsekwencje. Tyle. Wyzbywam się tu wszelkich komentarzy. Wyzbywam się wszelkich złośliwości pod adresem pana Macieja Świrskiego. Nie przypominam jego działalności w Fundacji Narodowej i innych sukcesów. Nie odwołuję się do jego mocodawcy, czyli ministra Glińskiego, bo to wszystko są didaskalia. Tu jest istotna odpowiedź na zadane przeze mnie pytania, na wątpliwości, które właśnie podniosłem. Pytanie jest bardzo proste. Proszę mi odpowiedzieć, czy jestem przewrażliwiony i wszystko jest zgodne z prawem? Czy też doszło tutaj do złamania ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji? A ten, kto łamie ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, nie może na mocy tej ustawy nakładać kary na innych. To już logiczne. Chociaż w polskim systemie prawnym, kto wie. Skoro o Polsce mówimy, no to mamy w tej chwili, spójrzcie, smutną informację. Mamy najgorszy produkt narodowy brutto. Największy spadek produktu narodowego brutto od lat. Ponad 2,4%. Czyli dzieje się to, przed czym wielu rozsądnie myślących i potrafiących dodać 2 do 2 ostrzegało. Ostrzegaliśmy, że nie wolno tak postępować z gospodarką. Nie wolno bezkarnie sypać pieniądzem, a jednocześnie okradać klasy średniej i małych przedsiębiorców. Tego nie można robić, bo to się po prostu odbije czkawką w gospodarce. No i właśnie pierwsze symptomy tego mamy. I gdzie tu są zapewnienia pana premiera Morawieckiego i całej reszty, że mamy kwitnącą gospodarkę i właściwie wszystko w porządku? Liczby mówią same za siebie, podobnie jak przepisy, które cytowałem wcześniej. No i teraz taka właściwie Schadenfreude, czyli taka satysfakcja, która nic nie daje, jest smutna i wolałbym jej nie mieć. Agencja Energii Stanów Zjednoczonych po przeanalizowaniu wielu danych autorytatywnie stwierdziła i napisał o tym Wall Street Journal, spójrzcie, że COVID-19 jest najprawdopodobniej wynikiem wycieku zjadliwego patogenu, wirusa, stworzonego w laboratorium w Wuhan. Oczywiście mógłbym tu powiedzieć, a nie mówiłem, a przecież od wiosny 2020 roku uparcie, jako jeden z nielicznych, a może jedyny w Polsce na początku, wszyscy się bali, powtarzałem, ten wirus uciekł z laboratorium. Uciekł, to taka najlepsza teoria z możliwych, uciekł. Ten wirus uciekł z laboratorium, ponieważ w laboratorium notorycznie łamane były procedury szczelności i bezpieczeństwa. Ale ten wirus, jak Państwo wiecie z moich komentarzy, chociażby, przecież nie powstał w Wuhan. Ten wirus był wynikiem zakrojonych na szeroką skalę eksperymentów, które przebiegały pomiędzy Uniwersytetem Południowej Karoliny w Chapel Hill a Instytutem Wirusologii w Wuhan. Tymi badaniami dowodził Ralph Baryk. W grupie badawczej była nasza rodaczka Lisa Graliński. W momencie, gdy wprowadzono moratorium na tego typu badania i nie wolno już było ich finansować, a to był późny okres prezydentury Baracka Obamy, potajemnie przeniesiono te badania do laboratorium w Wuhan, gdzie nadal Anthony Fauci poprzez Fundację Petera Daszaka finansował te badania. I dziś już z dużą pewnością u siebie, bo spójrzcie następne publikacje o tym samym, prawda? Jakaś sensacja. Nie, to nie jest żadna sensacja. To jest to, o czym mówiliśmy od dawna, a co było wyśmiewane jako fake newsy i foliarstwo. Kto podawał fake newsy? Ci, którzy mówili o mokrym targu z Wuhan, czy ci, którzy od początku mówili, że jest to wyciek stworzonego ludzką ręką wirusa? A dlaczego ludzką ręką? Od początku, od wiosny 2020 roku mówiłem, że jest tam mechanizm gain of function, który został wprowadzony do tego wirusa ludzką ręką. Nie znaleziono żadnego zwierzęcego nosiciela, na którym mogłaby się utrzymywać teoria Pyrcia i jemu podobnych. Pyrć to tylko powtarzał, to przecież sam nie wymyślił. Są znaczniejsi od niego. Opłacana sowicie teoria mówiąca o tym, że to jest wynik naturalnej ewolucji. W momencie, gdy genetycy, ewolucjoniści mówią, że to jest niemożliwe, w tym wypadku jest to niemożliwe, powtarzano nam, że każdy, kto twierdzi, że jest to niemożliwe, jest foliarzem, wariatem i głosi fake newsy. I byliśmy wszyscy, mnie usunięto dwa felietony z tego powodu, byliśmy wszyscy karani za to, że podawaliśmy prawdę. Kto dzisiaj przeprosi? Kto dzisiaj powie, tak, mówiliście prawdę. Mieliście rację. I teraz widzicie Państwo, jak ważny jest ten głos wołającego na puszczy. Jak ważny jest ten głos osobny. Jak ważny jest głos kogoś, kto odważy się mówić wbrew większości prawdę i dążyć do prawdy. Jak to jest ważne. Gdyby nie ludzie, którzy to powtarzali uparcie i szukali na ten temat informacji, wszyscy byliby zmanipulowani. Wszyscy byliby poddani propagandzie, która okazała się jednym wielkim fake newsem. Dziś możemy powiedzieć, cała oficjalna propaganda od 2020 roku do dziś jest jednym wielkim fake newsem. I kto za to odpowie? Kto odpowie za represje wobec ludzi, którzy chcieli dociekać prawdy? I represje, które trwają do dziś, bo tylko powiem, że dziś w Polsce sądzi się w izbach lekarskich ponad 114 lekarzy oskarżonych przez izby lekarskie i przez pana Grzegorza Wronę, oskarżonych o publiczne rozpowszechnianie informacji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. W momencie, kiedy zachodzi podejrzenie gigantycznego oszustwa, kiedy mamy wyrok sądu, kilka wyroków sądu w Stanach Zjednoczonych, podważających już całą mechanikę tego oszustwa, kiedy w tych sądach można wygrzebać, że w 2013 był w sądach amerykańskich już rozważany patent na DNA. Kiedy to wszystko się dzieje, cały czas trwają procesy i pozbawia się ludzi, tak jak doktora Martykę, prawa do wykonywania zawodu. Dlaczego? Ci ludzie nie mają wstydu, ale to już nie chodzi o wstyd, tu chodzi o praworządność. Kto odpowie za represje wobec lekarzy, którzy chcieli leczyć COVID-19? Nie poddawali się totalitarnej propagandzie fake newsów, jak się okazuje. Komiks Zaraza z Wuhan, który stworzyliśmy z Łukaszem Lendą, opowiada dokładnie to, co dziś wychodzi na jaw. Możecie Państwo w tym komiksie to zobaczyć. Po prostu ułożyliśmy wiedzę tak racjonalnie, jak potrafiliśmy to zrobić. Okazuje się, że zrobiliśmy to dosyć trafnie. Proszę cytaty ze źródeł, które Państwo możecie przeczytać. Jeden z nich. Tylko umyślna ślepota uniemożliwiała podejrzenia, że wirus pochodzi z laboratorium w Wuhan. Tylko Chińczycy już dziś przyznają, że tak nie jest. O ile jednak Chińczycy przyznają, że tak nie jest, to wszelkie prawdopodobne scenariusze wskazują na laboratorium w Wuhan. To następny cytat. Tak więc nic dziwnego, że kolejna rządowa agencja Stanów Zjednoczonych doszła do wniosku, że COVID prawdopodobnie powstał w laboratorium. Tym razem to jest Departament Energii Stanów Zjednoczonych, który dysponuje zaskakującymi dowodami na to, że tak właśnie było. Tajny raport agencji wpłynął właśnie do Białego Domu. No, tajny nie bardzo, no bo jak skoro o tym wiemy, to tak, no ale no tajny. Poinformował o tym Wall Street Journal, a za Wall Street Journal kilka innych gazet. Wnioski Departamentu Energii na ten temat wynikają z danych wywiadowczych i są bardzo istotne, ponieważ agencja ma dużą wiedzę naukową i prowadzi zaawansowane badania biologiczne. Najbardziej prawdopodobnym dziś scenariuszem jest właśnie wyciek z laboratorium. To cytaty. Dziwna jest postawa FBI w tej sprawie, bo odmówiło po prostu komentarzy. W tym kontekście zaskakująco i niedobrze brzmią informacje, chociażby tak jak z portalu medycznego, zobaczcie, że zawały wśród 20-latków są coraz bardziej częste. Po okresie COVID-19 ilość zawałów wśród 20-latków wzrosła o 30%. Dlaczego? No w tym tekście akurat to nie jest napisane, bo autor boi się pisać wprost. Ale Państwo wyciągnijcie wnioski. Dlaczego? Na rynku medialnym w Polsce grupa Michnika, czyli Agora, przejęła całkowicie kontrolę nad Radiem Z. Tak, nie mamy złudzeń. Jeżeli ktoś z Państwa słuchał Radia Z, to teraz tak jakby słuchał Michnika i jego kolegów. Wszystko jasne, zobaczycie. Teraz trochę wiadomości wojennych. A właściwie zacznijmy od okołowojennych. Niemiecki rząd właśnie prowadzi tajne negocjacje z Gazpromem w sprawie zakupu 3000 rur, które zostały niewykorzystane przy budowie wysadzonego niedawno w powietrze gazociągu Nord Stream 2. Niemiec pragmatyczny. Co ma się zmarnować? Kupi. To pokazuje też, jak bardzo wspólny świat tworzy Berlin i Moskwa, a my jak bardzo się łudzimy, że coś może być inaczej. Jak działa ten świat? Bardzo lubiłem braci Kliczko, choć nie lubiłem stylu boksowania Witalia Kliczko. Lubiłem ich, bo byli świetnymi bokserami, ale zawsze przecież występowali w stajni Sauerlanda, niemieckiego promotora, majątnego człowieka, który był promotorem boksu. A więc pewne niemieckie serwituty płacić trzeba. No i nic dziwnego, kiedy mer Kijowa Kliczko podziękował za dostarczenie leopardów Niemcom. Zobaczcie, Kliczko podziękował, że dziękuję Niemcy za tego kota, stwierdził pan Kliczko. A przecież to właśnie przyszły pierwsze 4 leopardy z Polski. Czyli my przysyłamy leopardy, a Kliczko dziękuje Niemcom. Egzotyczne dosyć. Teraz analiza. Spójrzcie. Wzmagają się naciski, nieformalne naciski na Żeleńskiego, żeby usiadł do stołu i zaczął rozmawiać z Putinem. To pokazuje, że wojna nie do końca zmierza w kierunku, który wyznaczyli sobie amerykańscy sztabowcy. I tego typu zakulisowe informacje mówią więcej niż cała propaganda, która przetacza się. New York Times pisze tak. Amerykańscy urzędnicy wzywają Żeleńskiego do okazania otwartości na dialog dyplomatyczny na temat zakończenia wojny. Jest to konieczne, aby wpłynąć na kraje, które nie przystąpiły jeszcze do antyrosyjskiej koalicji. Trochę bełkotliwe, ale jasno pokazane, że Amerykanie zaczynają cisnąć pana Żeleńskiego, żeby coś z tym zrobił. czy Chiny dostarczą broń Rosji. Chińczycy w wielu wystąpieniach w ostatnim tygodniu mówią, skoro Stany Zjednoczone dostarczają broń Ukrainie, skoro NATO dostarcza broń Ukrainie, to my mamy takie samo prawo dostarczyć broń naszemu sojusznikowi, czyli Rosji. Budzi to oczywiście brak entuzjazmu ze strony amerykańskiej. Wręcz padają słowa o podżegaczach wojennych z Chin. Ja nie darzę sympatią chińskiej partii komunistycznej, jak zresztą żadnych komunistów, no ale logika pokazuje pewną symetrię. Skoro ci tak, to ci tak. No. Niedobrze to wróży, bo to może skutkować bardzo długotrwałą wojną, w której Rosjanie będą się coraz bardziej uzależniać od Chińczyków i będzie powstawała na wschodzie obca nam kompletnie mieszanka kulturowa, która zresztą i tak jest obca. A propos COVID-u i fake newsów, to jak zakwalifikować takie wystąpienie nieuka Billa Gatesa? Bill Gates stwierdził, zobaczcie, że COVID pochodzi od nietoperzy i rozprzestrzenia się z powodu zmian klimatycznych. To równie dobrze mógłby powiedzieć, że COVID przywieźli Marsjanie. No to tak samo prawdopodobne. Czy ktoś będzie ścigał tego twórcę fake newsów o nazwisku Bill Gates? No w Polsce nie wiem, bo portal Tarnowskie Góry, zobaczcie, donosi, że właśnie kupił browar Żywiec. Ciekawe po co, skoro mówi, że nie lubi piwa pić, a kupuje browar Żywiec. Dobra, nieważne. Widzimy, że Bill Gates jest bliżej, niż byśmy chcieli. Co może się zdarzyć na Ukrainie? To już poważnie. Otóż jest kilka wariantów, które można teoretycznie rozpatrywać, nawet nie będąc znawcą. Jeden wariant to jest wariant berliński. Inni wolą go nazywać wariantem koreańskim. Chodzi o to, że zapanuje rozejm, który będzie na tyle trwałym i długotrwałym rozejmem, że utrzyma sytuację tymczasową przez kilkadziesiąt lat. Rozejm niekorzystny dla Ukrainy, bo w tej chwili sytuacja militarna jest taka, że Rosjanie po prostu zajęli część wschodnią Ukrainy i nie myślą jej oddać, łącznie z Krymem. Więc ten rozejm będzie na pewno wymuszony i niedobry. Czy dla nas będzie to rozejm dobry? Nie, dlatego że akurat wschodnia Ukraina to są Ukraińcy, którzy są bardzo dla nas przyjaźni i otwarci. Lubią Polskę. Zachodnia Ukraina, no tu dominuje ten nurt zaszczepiony przez Austro-Węgry, a potem przez hitlerowskie Niemcy, banderyzmu, czyli czczenia bandytów z poznaku SS Galicjan. Tak się nie dogadamy i ta zachodnia Ukraina musi zmądrzeć, zrewidować swoje postawy, żeby z Polską, żeby zasłużyć na to, żeby z Polską wejść w bliższą koalicję. Czy to możliwe? No, jeżeli wypłucze się ten żywioł wschodni, to pozostanie zachodni. Rachunek jest niezbyt dla Polski dobry. Może być wariant, który ja nazwałem wariantem wietnamskim albo afgańskim, czyli długotrwała wojna wyniszczająca, prowadząca do podsycania co chwilę jakichś większych starć. Wojna, na której testuje się nowe rodzaje broni, nowe rodzaje organizacji wojennej. Tak to może też wyglądać. Może być wariant zwycięstwa Rosji. Niezbyt prawdopodobny. Dla Polski niekorzystny, ale jeżeli Chińczycy mocno wesprą Rosjan, to może tak się to i toczyć. Może być wariant zwycięstwa Ukrainy. Również mało prawdopodobny w tej sytuacji, bo klincz wzrasta. Siła tego klinczu wzrasta. Trudno powiedzieć, co będzie. No i wreszcie najgorszy wariant z możliwych. Może być wejście Polski do wojny. Wejście Polski, czyli w pewnym sensie też NATO. To wariant o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. I oby on nie nastąpił. Spadek produktu krajowego brutto o ponad 2% pokazuje, że wpływ wojny na Ukrainie i polityki naszego rządu jest niebagatelny i gospodarka, która dotychczas radziła sobie jako tako, no przestaje. A to dopiero początek. Co do ocieplania klimatu, no to mam, spójrzcie Państwo, taka publikacja. Ocieplenie klimatu nie obejmuje ludzi bogatych. Każdy miliarder emituje milion razy więcej CO2 niż zwykła osoba. No ale im wolno. To tak już bez komentarza, żeby się nie rozgoryczać. Z tego samego cyklu na Śląsku powstał sklep z jadalnymi owadami. Mączniki, chrząszcze, etc. Robaki, spaki się nazywa. Ale spójrzcie Państwo na łacińskie nazwy różnego robactwa, ponieważ może być tak, że w produktach spożywczych te nazwy będą umieszczane po łacinie. I wtedy trzeba wiedzieć, szukając składu, jaki robal się nazywa. Jak się nazywa karaluch, jak się nazywa mącznik, jak się nazywa szarańcza, etc., żeby uniknąć spożywania robaków, jeżeli sobie tego nie życzymy. Ja na przykład nie gustuję. Pani czy pan gustujecie? Proszę. Jest pełna wolność, demokracja spożywcza. Ale ja nie gustuję, nie będę jadł robaków, będę szukał w spisach składników, czy są robaki, czy nie. Jak zostanę okłamany, to oddam sprawę do sądu. Tylko to jedyna droga chyba. Też polska historia. Właśnie w sobotę dowiedzieliśmy się, podała to Polska Agencja Prasowa, że Rosjanie całkowicie odcięli dostawy ropy do Orlenu rurociągiem Przyjaźń. Orlen twierdzi, że to nie wpłynie na działalność firmy. Z kronikarskiego obowiązku podaje. Tucker Carlson, którego lubię, a który jest kontrowersyjny, mówi właściwie to samo, co ja do Państwa już powiedziałem. O, to się na tym łapie. Proszę, zobaczcie. Carlson mówi tak. Pochodzenie COVID nigdy nie było tajemnicą. Skandal polega na tym, że ludzie, którzy znali prawdę, kłamali, aby ukryć rolę chińskiego rządu w masowych śmierciach. No i z takich przegląd wydarzeń, które nowoczesności, która nas atakuje, zobaczcie Państwo, chatbot Microsoftu odpowiedział reporterowi, który z nim robił wywiad, że chce ukraść kody nuklearne i spowodować masową śmierć całej ludzkości. Masową śmierć całej ludzkości za pomocą różnych brutalnych środków. Artificial intelligence. Chyba trochę musimy zwrócić uwagę na to, co tam myślą te roboty, bo rzeczywiście to nie będą tylko filmy. Ciekawa analiza. Przeczytajcie to na własną odpowiedzialność. Ja ją tylko wskazuję, bo to jest niezwykle ciekawy tekst. Niezwykle ciekawy. Jak CIA stworzyła Google? Tytuł, autor Nafis Ahmed. Podejdźcie do tego krytycznie, ale zobaczcie, to jest ogromny ładunek wiedzy. Nie wiem, skąd wygrzebał to wszystko Nafis Ahmed, ale naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład jak służby finansowały, pielęgnowały i inkubowały Google. I tutaj Nafis Ahmed wskazuje National Security Agency i CIA. W 1999 roku CIA stworzyła własną firmę inwestycyjną Venture Capital InQtel, aby sfinansować obiecujące startupy, które mogą tworzyć technologie przydatne dla operacji wywiadowczych. 5 lat wcześniej Pentagon stworzył taką sieć spotkań, które są mało znane, bo spotkania w Davos są znane i dużo o nich wiemy, a na przykład o Highlands Forum wiemy bardzo mało. A właśnie to sieć Pentagonu. I tam tworzono przeróżne nowe technologie. Opis tego jest w tekście Nafisa Ahmeda. Czy Nafis jest agentem wpływu, czy nie jest, kim jest Nafis. Wszystko to jest interesujące, ale bardzo interesująca jest wiedza, którą tam Nafis podał i którą przecież można zweryfikować jakoś. Ciekawe to jest, poszerza bardzo nasze myślenie. No i temat krakowski, ale wcale nie bagatelny. Toczy się w Krakowie gra o 8 miliardów złotych rocznie. 8 miliardów to jest obrót firm, które znajdują się w tej chwili na krakowskich Rybitwach, które chce wysiudać stamtąd komuch majchrowski wraz ze swoim zastępcą, panem wiceprezydentem Muzykiem i zbudować tam, w zależności od fantazji, downtown bądź La Défense krakowski. czyli wyrzucić firmy, które tam zostały zlokalizowane, które tam prowadzą rozległą działalność i wsadzić tam biurowce, apartamentowce i zrobić z tego dzielnicę biznesu i biur. To bardzo ciekawe, tylko że skończy się to wielką manifestacją pod Urzędem Miasta Krakowa 8 marca w Dzień Kobiet. Będzie się manifestacja przedstawicieli firm, które nie chcą się stamtąd ruszać. Zostały oszukane, ponieważ tam była lokowana wszelka działalność biznesowa, zaawansowana, a teraz chce się to przenieść. Przenieść się to chce do Nowej Huty, co zdaniem moich rozmówców z tych firm, które mają obrót 8 miliardów, przypomnę, że firmy mają obrót 8 miliardów, a budżet Krakowa jest niewiele ponad 6 miliardów, a więc te firmy mają większy obrót niż jest budżet Krakowa, a jednak mają być ukrzywdzone. To jest ponad 100 firm. Teraz Kraków właśnie oszukał tych inwestorów z Rybitw, a 65 z tych firm ma obrót 8 miliardów. Zatrudniają od 7 do 8 tysięcy pracowników. Fikcją były konsultacje społeczne. Wielu firm naprawdę nie da się przenieść, bo są technologicznie tak zaawansowane. Nie da się przenieść do Nowej Huty, ponieważ ten teren w Nowej Hucie się nie za bardzo nadaje. Miasto nie ma pieniędzy na wypłatę odszkodowania, bo tu grożą pozwy na ponad miliard złotych odszkodowania. A pan wiceprezydent Jerzy Muzyk jest kojarzony z deweloperami. Tu macie Państwo wszystkie teksty na ten temat, które odnalazłem. Ważna, ciekawa sprawa, nie tylko krakowska, bo od wyniku tego starcia zależy bardzo wiele. No i zobaczymy. I teraz przed tym wszystkim i po tym wszystkim, co Państwu powiedziałem, taki może cytat z Hegla, niezbyt lubianego przeze mnie Hegla, ale to ciekawe. Cytat brzmi: człowiek szlachetny nie musi być szlachcicem, a złoczyńca nie musi być mordercą. Dobre? No i jeszcze portugalski taki cytat też odnalazłem, bo chciałem Wam trochę tych cytatów jako pozytywne rzeczy powiedzieć. Rewolucja nie jest permanentnym stanem rzeczy i nie możemy pozwolić, aby kroczyła jak się jej podoba. To z przemówienia jednego z portugalskich socjalistów z lat 70., z drugiej połowy lat 70. Rewolucja nie jest permanentnym stanem. I nie możemy pozwolić, aby kroczyła, jak się jej podoba. Przypomnijcie sobie rewolucję, tak zwaną rewolucję grudniową w Rumunii pod przewodnictwem Securitate, czy te rewolucje goździków w Portugalii. Wszystkie rewolucje przebiegają według tej samej maszynerii. Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza w kontekście tego, co też napisał Nafis Ahmed. No i teraz kilka naszych ogłoszeń. W ten piątek o godzinie 16 zapraszam Państwa na premierę naszego nowego cyklu. Cyklu, z którym wiążemy duże nadzieje, cały nasz zespół. Cykl reportaży bez cenzury. Pierwszy reportaż Życie za życie Piotra Zwiewki. Zobaczcie czołówkę tego programu. Czołówka, mam nadzieję, że zaciekawia. Już w piątek o godzinie 16 premiera. Zapraszam Państwa. I jednocześnie bardzo dziękuję za tłumne spotkanie w Częstochowie. Było mi bardzo miło się spotkać z Wami. Dziękuję Wam. Dziękuję, że wspieracie. Dziękuję, że jesteście niezależni, że to spotkanie bardzo naładowało mnie intelektualnie. Tydzień później znakomite spotkanie w Zielonej Górze. Tłumne i z bardzo ożywioną dyskusją. Bardzo ciekawe, ale to wypróbowani ludzie przyjaźni zawsze organizują. Bardzo ciekawa dyskusja z posłem, sympatycznym posłem. Nie będę podawał jego nazwiska, żeby nie napytać mu biedy w jego własnym klubie parlamentarnym, ale to było ciekawe. I zupełnie niespodziewane spotkanie, niespodziewane przeze mnie, że będzie tak tłumne i tak ciekawe merytorycznie, spotkanie w Sulechowie. Bardzo Państwu dziękuję, że spotkaliśmy się. Dziękuję, że czytacie książki. Dziękuję za wszystkie uwagi. Wszystko zapamiętuję, spisuję. Staram się brać do serca zarówno pochwały, jak i krytykę. Dziękuję za życzliwość, za życzliwą dyskusję, nawet jeżeli nie zgadzamy się we wszystkim. Na tym polega wymiana myśli. I tak jak zapowiedziałem, ruszyłem w Polskę z hasłem obrony wolności słowa i będę jeździł po Polsce dalej. Co prawda, 8 marca będzie spotkanie w Krakowie. Będzie wieczór autorski pod Gruszką w Krakowie. Już zapraszam. O godzinie 18. 8 marca Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Krakowie organizuje pod Gruszką w sali Fontany spotkanie z premierem mojej najnowszej książki Tajemnica Spowiedzi. Wstęp wolny, proszę przychodzić i będzie nam miło. A 17 marca, o czym jeszcze będę mówił, bardzo nietypowe, duże i ciekawie zapowiadające jest spotkanie we Wrocławiu, ale o tym jeszcze powiem. Więc szykujcie się Państwo w Krakowie na 8 marca, potem Wrocław i tak powoli ruszam w Polskę. Będę się spotykał z Wami wszędzie, gdzie tylko się da, ponieważ tego nam nie zakażą i tego mi nie zakażą. W czasach komunistycznych jeździłem po Polsce, w czasach rządów SLD i PO też jeździłem, chociaż utrudniali jak mogli, ale w salkach gdzieś kościelnych, w podziemiach, piwnicach spotykaliśmy się i jak widać przyniosło to efekt. I teraz znów się spotykamy, znów czuję tą samą energię, ciekawą, taką kiełkującą energię, która mówi, nie oddamy Polski politrukom, nie oddamy Polski byle komu. Ważne, ważne. Wasz głos się liczy. Lokalizm, nasze kluby przyjaciół, to wszystko, o czym mówię ciągle, to się spełnia i te spotkania temu służą. Mamy już 27 klubów, powstał kolejny. Kluby zaczynają mieć taki jeden wspólny jakby nurt działania. Bardzo mnie to cieszy. No i alleluja i do przodu, tak. Można by powiedzieć, zapożyczając słowa od innego klasyka. Więc dziękuję Państwu za te spotkania. Dziękuję Państwu za wszystko to, czego dobrego doświadczamy od Was. Także dziękuję za wiele deklaracji pomocy prawnej, finansowej, organizacyjnej, jak tylko usłyszeliście, że mamy kłopot z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Dziękuję. To daje mi siłę, rozpęd i bezczelność do tego, żeby z władzą nie na kolanach rozmawiać. Bardzo za to wszystko dziękuję. I cóż, do następnego spotkania. Zdrowia i wolności.